Bardzo dziękuję. Witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, 20 września 1961 roku Andrzej Munk wyjechał z Warszawy do Łodzi. To było kilka dni przerwy między zdjęciami. Skończył zdjęcia realizowane w Oświęcimiu i miał jechać teraz do Łodzi, aby odebrać dekoracje do pasażerki, do tych partii współczesnych. Munk nie był chyba w najlepszym nastroju. Miał problem z tym filmem. To znaczy ten film zaczął iść w nieco inną stronę niż sam początkowo przewidywał. Ponadto, co dzisiaj już nie jest tajemnicą, miał też pewne problemy osobiste związane z życiem uczuciowym. Ale czy to sprawiło, że był mało uważny, czy też po prostu, co też nie było tajemnicą, był po prostu niezbyt dobrym kierowcą, w dodatku słabo widział, to już w tej chwili nie ma może większego znaczenia. Ważne jest to, że właśnie 20 września 1961 roku doszło do zderzenia Fiata 600, którą jechał Munk z ciężarówką Star. Z ciężkimi obrażeniami Munk trafił do szpitala i tego samego dnia zmarł. Prace nad pasażerką zostały przerwane, film nie został ukończony. Ale przecież za chwilę go zobaczymy. Zobaczymy wersję, która została dokończona, tylko dokończona w sposób specyficzny. Myśli, refleksji nad tym, jak ma zostać dokończona, czy w ogóle ma zostać dokończona, było bardzo wiele. Pasażerka w tej wersji, w której dzisiaj zobaczymy, miała swoją premierę równo 2 lata po śmierci reżysera, 20 września 1963 roku. A więc to już jest pewien, moim zdaniem, fundamentalny punkt wyjścia. Czy oglądamy film niedokończony, bo reżyser zginął, bo reżyser go nie dokończył, bo nigdy ten film nie został ukończony w takiej wersji, jaką zaplanował. Co więcej, za chwilę o tym opowiem, ale możemy myśleć, że w momencie śmierci, w tym dniu, reżyser jeszcze sam do końca nie wiedział, jak ten film ma wyglądać. Czy jednak oglądamy film dokończony, zrealizowany, bo przecież jest na ekranie od wielu lat, możemy z nim obcować, także z tym, co zaplanował i nakręcił Munk. W historii kina takich pytań i takich sytuacji jest ostatnio, jest w ogóle dość dużo. Natomiast zanim opowiem Państwu o samej pasażerce, o tym, jak doszło do powstania tego filmu, jak ten film prezentuje się na tle innych ówczesnych filmów o II wojnie światowej, kim dla polskiego kina był Andrzej Munk i wreszcie jaka jest pasażerka, jak można o niej myśleć, w jaki sposób to jej niedokończenie, jej rzeczywiste bądź pozorne kalectwo, bo tutaj krytycy i badacze cały czas się spierają, wpływają na to, jak można ją odczytywać. Chciałbym Państwu zaproponować krótkie wprowadzenie dotyczące tego, w jaki sposób może nie istnieć dzieło filmowe. Bo o tym sposób, w jaki ono istnieje, mówi się dosyć często, a ja bym chciał Państwu zaproponować wprowadzenie dotyczące sposobów nieistnienia dzieła filmowego. I przyznam, że ku mojemu zdumieniu film może nie istnieć na tyle różnych sposobów, że posłużyłem się ściągą. Tak sobie wypisałem tych sposobów nieistnienia 14. Zapewne można by znaleźć i więcej. W jaki sposób film nie istnieje? Otóż film nie istnieje w momencie, kiedy jest jakby niezrealizowany w pewnym momencie. Przecież nie zastanawiamy się nad człowiekiem z marmuru. Właśnie nie mamy myśli na temat tego, czy ten film jest, czy nie jest. My wiemy, że jest. Ale przecież wiemy, że Wajda myślał o nim już kilkanaście lat wcześniej. Że Aleksander Ciborylski napisał swoją książkę kilkanaście lat wcześniej, tylko że z przyczyn politycznych nie mogła się wówczas ukazać. Ale to nie jest tylko kwestia tego, można powiedzieć, analizy tych przyczyn, analizy tego kontekstu politycznego, społecznego, czy wreszcie historyczno-filmowego. Bo można się zastanawiać, jaką postacią byłaby Agnieszka, skoro wiemy, że jednym z ważniejszych pierwowzorów tej bohaterki była Agnieszka Osiecka. Przecież, proszę Państwa, co by nie mówić o interpretacji Krystyny Jandy, to ona się z Agnieszką Osiecką raczej średnio kojarzy. Czy w ten sposób by Wajda opowiadał o przeszłości, gdyby nie doświadczenia kolejnych lat jego kariery, gdyby nie to doświadczenie lat 70., gdyby nie powrót do stalinizmu, który w latach 70. zaistniał nie tylko w drugiej połowie w tak zwanych filmach rozrachunkowych, ale był także politycznym, jedną z politycznych strategii powrotu do przeszłości wielu osób, które wówczas w latach 50. się wychowywały. I co więcej, następowała pewna rehabilitacja w latach 70. stalinizmu. Chociażby znowu pozytywnym bohaterem ku naszemu być może dzisiaj zdumieniu staje się Bolesław Bierut w połowie lat 70. A więc jaki byłby człowiek z marmuru, gdyby powstał w 64., 5., 6. roku? To jest właśnie ten człowiek z marmuru, który wówczas nie powstał, jest jedną z form nieistnienia wówczas filmu. Ale przecież są także filmy, które nigdy nie zostały zrealizowane, które były w zamierzeniach. Wiedzą Państwo, że równie ciekawą historię, jak zrealizowane filmy Andrzeja Wajdy, mają jego niezrealizowane pomysły, z których moim zdaniem bez wątpienia najgłośniejszym jest Przedwiośnie. Przedwiośnie, do którego Wajda chciał wrócić kilka razy, ostatecznie już po filmie Bajona postanowił zrezygnować. I znowu można się zastanawiać, dlaczego te filmy nie powstały. Istnieje zarówno kiedyś specjalny numer filmu na świecie, jak i niedawna książka Stanisława Janickiego o niezrealizowanych pomysłach Andrzeja Wajdy. One miały różny status. One były na poziomie tylko pomysłu, one miały scenariusze, były dalej zaawansowane przygotowania. W historii polskiego kina takich przykładów znajdziemy wiele. Jednym z najciekawszych jest Potop, druga część trylogii Henryka Sienkiewicza, która nigdy nie powstała, ale myślę oczywiście nie o potopie Jerzego Hoffmana, tylko o potopie Aleksandra Forda. Tutaj też były już prace zaawansowane, już był scenariusz, już stawiano scenografię. To wszystko postanowiono wyrzucić do kosza, ponieważ zmieniła się sytuacja polityczna. I ponieważ Aleksander Ford, ten, który był jedną z najpotężniejszych postaci w ówczesnej polskiej kinematografii, nagle znalazł się w niełasce w dużej mierze ze względu na swoje żydowskie pochodzenie. To była druga połowa lat 60. To była wzbierająca fala takiego oficjalnego antysemityzmu, zresztą korzystająca dość mocno z resentymentów istniejących w polskim społeczeństwie. A więc to są filmy nigdy nie zrealizowane i jak wiemy, każdy reżyser ma bardzo dużo takich projektów. Zresztą niektóre z nich nawet nie miały jeszcze swojego reżysera. Bardzo ciekawą rzeczą jest badanie scenariuszy. W katalogach Filmoteki Narodowej jest kilkadziesiąt szufladek szczelnie wypełnionych fiszkami z opisem niezrealizowanych nigdy scenariuszy, które są w zbiorach Filmoteki. Ja muszę Państwu powiedzieć, że kiedyś czytałem kilkanaście scenariuszy Aleksandra Ścibora-Rylskiego, już dzisiaj wspomnianego, scenariuszy, które nigdy nie powstały. I można powiedzieć tak, że niektóre z nich oczywiście znalazły jakieś swoje odbicie w innych projektach, ale były też takie, które były niecenzuralne w różnych momentach. Bardzo ciekawym przykładem jest scenariusz pod tytułem Zaułek świętego Sebastiana, który chciał realizować Jerzy Kawalerowicz. Próbował zaraz po polskim październiku w drugiej połowie lat 50., próbował w drugiej połowie lat 60., za każdym razem ten scenariusz odrzucano. Był poświęcony sytuacji tuż powojennej, kiedy dwóch przyjaciół z oddziału z konspiracji. Jeden dalej działa w podziemiu, drugi został oficerem Urzędu Bezpieczeństwa. Do tego wiemy, jaką postacią był Aleksander Ścibor-Rylski, jak chętnie odwoływał się do kultury popularnej. Do tego dochodzi femme fatale jeszcze, która staje między nimi. Moim zdaniem to jest właśnie scenariusz, który nigdy nie został zrealizowany, film, który nigdy nie powstał, ale on jest cały czas pewną potencją, ponieważ moim zdaniem to jest znakomity scenariusz i po lekkich przeróbkach mógłby świetnie powstać i dzisiaj. Mamy do czynienia z filmem nieskończonym. Coś takiego zobaczymy dzisiaj, ale przecież w historii polskiego kina są jeszcze głośniejsze filmy nieskończone, a chyba najsłynniejszym z nich jest Na Srebrnym Globie Andrzeja Żuławskiego. I tutaj, podobnie jak przy Pasażerce, też można by zwrócić uwagę, że przecież Żuławski w jakimś sensie to Na Srebrnym Globie dokończył. W latach 80. dograł różne sceny, dograł coś w rodzaju swoistego komentarza do powiedzenia, ale przecież biorąc pod uwagę kontekst 77 roku, to jest film, który nie został dokończony, który został przerwany. Mówiłem tutaj o rozbiórce dekoracji do niektórych filmów. Tutaj można powiedzieć lekką ręką, biorąc pod uwagę, że to była decyzja polityczna, a nie ekonomiczna, wyrzucono na śmietnik miliony złotych. Film, któremu już niewiele brakowało do ukończenia, chociaż znając sposób pracy Andrzeja Żuławskiego, to czy mu brakowało niewiele czy niewiele, to nigdy nie wiadomo, bo Żuławski był tutaj bardzo kreatywny, jeżeli chodzi o pracę na planie. Ale to znowu, co to spowodowało? Czy interpretacja polityczna, czy chęć pokazania przez nowego szefa kinematografii, kto tak naprawdę jest tutaj osobą decydującym o przyszłości nowego kina, czy osobista niechęć między Januszem Wilhelmim a Andrzejem Żuławskim, to znowu to są kwestie, które możemy dzisiaj dopowiadać, ale tak naprawdę pozostajemy w kręgu filmów nieskończonych. Kolejnym sposobem nieistnienia kina, i to moim zdaniem to jest rzecz o fundamentalnym znaczeniu, również dla nas, którzy zajmujemy się historią kina, to są filmy zapomniane i nieobecne w kanonie. Państwo oglądają klasykę kina, ale proszę się zastanowić, co tak naprawdę decyduje o tym, że coś jest zaliczane do klasyki. Powiedziałbym, że najczęściej krytycy filmowi, którzy w danym momencie o tych filmach piszą, później historycy kina. Znają Państwo być może znaną w Polsce książkę Kino Wehikuł Magiczny Adama Garbicza i Jacka Klinowskiego, a później samego Adama Garbicza. Warto zobaczyć ich hierarchię. Warto wziąć pod uwagę filmy, które stawiają na pierwszym miejscu i porównać z wynikami w danym roku w różnych kinematografiach box-office'u. Okaże się, że Garbicz i Klinowski najczęściej całkowicie pomijają te filmy, które były najchętniej oglądane. Dlaczego? Dlatego, że przyjmują, to jest oczywiście ich prawo, ich wybór, przyjmują taką perspektywę, można powiedzieć, artystyczno-centryczną. Zwracają uwagę na sztukę filmową, a nie na popularność czy wyniki ekonomiczne. Ale z drugiej strony, jak się czyta o amerykańskim roku 1939 i nie pada tytuł Przeminęło z wiatrem, to ja mam jednak wrażenie, że czegoś brakuje. Nie inaczej jest w historii polskiego kina. Dla mnie w moim pisarstwie filmowym zawsze jednym z takich fragmentów, które są dla mnie niesłychanie ważne, takim cytatem jest fragment z jednego z tekstów Aliny Madej, że być może najciekawsze są te dziesiątki filmów, które nigdy nikogo nie interesowały, filmów złych, nieudanych, bo to one może mówią o wiele więcej o kinematografii niż te filmy, które są okrzyknięte arcydziełami. Weźmy też jednak pod uwagę, że bardzo często filmy, które w danym momencie zostały okrzyknięte arcydziełami, później zaczynają budzić coraz więcej wątpliwości. czasami dosyć szybko. Jeżeli wyjdziemy poza perspektywę polską i spojrzymy na przykład na kino neorealistyczne, spojrzymy na nową falę kina francuskiego, to też się szybko przekonamy, że po pierwsze tych filmów było stosunkowo niewiele w kontekście całej produkcji. Jeżeli chodzi o neorealizm, to tak zwane kino neorealistyczne w dziesięcioleciu powojennym to było około 11-12% całej produkcji. Po drugie, widzowie niekoniecznie chcieli te filmy oglądać. Ale myślę o kanonie i tutaj znowu wracam do kina polskiego z nieco innej perspektywy. Otóż uważam, że my jako historycy kina zbyt często pozostajemy pod wpływem ówczesnej krytyki. To znaczy zbyt rzadko wracamy do całej masy produkcji filmowej, która angażowała struktury kinematografii, angażowała pieniądze, była oglądana przez widzów, a jest zapomniana. Akurat mówię my, ale z pełnym przekonaniem, że my dwaj, dr Dziudziński i ja, zajmujemy się właśnie tymi filmami spoza kanonu. W badaniach kulturoznawczych mówi się o takich dwóch pojęciach i dla mnie to jest niesłychanie ważna rzecz, o kanonie i o archiwum. To znaczy są pewne teksty kultury, które w danym momencie są w kanonie, a inne są odłożone z różnych względów do archiwum, ale to nic się nie dzieje na stałe. Są filmy, które są z tego archiwum wyciągane i przywracane po latach, przywracane również w sensie takiego zainteresowania, chociażby zainteresowania badawczego. Tymczasem filmy, które były z jakiegoś względu uważane za kanon, na przykład ze względu ideologiczno-politycznego, są odkładane do tego archiwum. I w historii polskiego kina takich filmów jest dużo. I warto o tym powiedzieć również w kontekście tematu wojennego, czyli tego tematu, o którym będziemy tutaj mówić i któremu jest poświęcona Pasażerka. Najczęściej, kiedy mówimy o polskim kinie dotyczącym II wojny światowej, na myśl przychodzą nam te fundamentalne osiągnięcia polskiej szkoły filmowej. Filmy Andrzeja Wajdy, takie jak Pokolenie, Kanał, Lotna, w jakim sensie również Popiół i Diament, jak filmy Munka, Heroika, Błękitny Krzyż, Zezowate Szczęście i właśnie Pasażerka, filmy Kawalerowicza, filmy Hasa, Kuca, Różewicza, Lesiewicza i tworzymy coś w rodzaju kanonu. Tymczasem nie ma wątpliwości, że o wiele bardziej kino polskie tematem wojennym, o czym jeszcze parę słów dzisiaj powiem, było zainteresowane w kolejnej dekadzie, czyli w latach 60., czyli wówczas, kiedy powstaje Pasażerka. Ja sobie kiedyś to bardzo dokładnie policzyłem. I proszę Państwa, bo Pasażerka do tych filmów należy, między 1960 a 1970 rokiem, to jest 11 lat, powstało około 300 filmów fabularnych, dokumentalnych, seriali, spektakli, teatru, telewizji. Przy czym mówiąc seriali, mam na myśli nie poszczególne odcinki, ale tytuł jako taki poświęcony II wojnie światowej. I to jest właśnie kwestia wyciągania pewnych rzeczy z archiwum, bo dzięki nim również te filmy, które do tej pory były w kanonie, a Pasażerka nieustannie od momentu premiery w nim pozostaje, nabierają innego wymiaru, pozwalają na pogłębienie pewnej perspektywy interpretacyjnej. Także ta kwestia kanon, archiwum, filmy zapomniane, filmy wyrzucone z naszej pamięci, to moim zdaniem bardzo ważna perspektywa. Oczywiście są też filmy, które powstały, ale niejako zostały aresztowane. To Państwo wiedzą, chodzi oczywiście o słynne pułkowniki, o filmy odkładane na półkę. One w polskiej kinematografii powojennej, bo już przy niej pozostańmy, pojawiały się bardzo szybko. Dwie godziny w reżyserii Stanisława Wola, które powstały w roku 1946, miały premierę w roku 1957. Ósmy dzień tygodnia Aleksandra Forda na podstawie prozy Marka Chłaski, rok 1958, premiera rok 1983. Także takich filmów było wiele. Oczywiście najwięcej ich, można powiedzieć, pojawiło się na przełomie lat 70. i 80., dlatego że kiedy pojawił się stan wojenny, niektóre z tych filmów, które zostały już wpuszczone na ekrany, zostały z nich wycofane, niektórych nie dopuszczono w ogóle. Najsłynniejszą historią jest zapewne historia przesłuchania Ryszarda Bugajskiego, które, jak wiemy, musiało wręcz zostać, nie tylko miało zostać odstawione na półkę, ale miało także zostać zniszczone. Reżyserowi udało się film ocalić. Natomiast do końca lat 80. czekaliśmy na oficjalną premierę przesłuchania, ale to przecież wcale nie oznacza, że tego filmu nie było na ekranach, bo jego często już bardzo zniszczone kopie na kasetach wideo funkcjonowały w obiegu, były wyświetlane chociażby w parafiach i przynajmniej część widzów mogła się z tym filmem zapoznać. Natomiast proszę zobaczyć, że tutaj sam sposób dystrybucji tego filmu oficjalnie nieobecnego może zmienić sposób jego odbioru, ponieważ jeżeli był to film oglądany wówczas jeszcze na nieoficjalnych pokazach wideo, a takich pokazów była większość, to widzowie odruchowo kojarzyli go z innymi filmami oglądanymi na wideo. I co prawda nie mam na to żadnych dowodów, ale jestem przekonany, że przynajmniej część osób odbierała przesłuchanie jako jeden z filmów więziennych amerykańskich, które wówczas cieszyły się dużą popularnością. I te filmy, te zrealizowane na początku lat 80., które są najsłynniejszymi pułkownikami, można powiedzieć, one były na półce niedługo. Czasami 4 lata, czasami 5. Tylko co to znaczy długo, niedługo? Powiedziałbym tak, na przykład jednym z najważniejszych polskich aktorów początku lat 80. był Bogusław Linda, tylko nikt o tym nie wiedział, bo wiele filmów z jego udziałem trafiało na półkę. Dłuższe pułkowniki to jeszcze Długa noc Janusza Nassvetera od końca lat 60. do końca lat 80. Także Na melinę Stanisława Różewicza, które zostało na półkę, to jest film z 65 roku i to jest moim zdaniem jeden z najwybitniejszych polskich filmów o wojnie. Ten film został tak szczególnie wymazany, że nie wolno było o nim pisać. Później przez lata pisano o twórczości Różewicza, tytuł tego filmu w ogóle się nie pojawił. Ale są też filmy, które nie weszły do dystrybucji później, z nieco innych powodów, po roku 89. I spośród nich moim zdaniem najciekawszy przypadek to jest film Witajcie w Amwayu Henryka Dederki, który otrzymał niejako sądową blokadę, ponieważ był to film odsłaniający sposób działania firmy Amway i firma wytoczyła proces sądowy. Film został w ramach cenzury prewencyjnej, której rzekomo w polskim prawie nie ma, aresztowany i nie wolno go wyświetlać. Są oczywiście także filmy zaginione. To jest dla historii kina szczególnie bolesny przykład filmów nieistniejących, o których wiemy, że były, ale możemy je odtwarzać tylko na podstawie inseratów prasowych, ówczesnych recenzji. Tak było chociażby z pierwszą polską adaptacją tekstu literackiego, czyli Z dziejami grzechu Antoniego Bednarczyka. Film z roku 1911, podobno jak na tamten czas bardzo dobry. Mówię na tamten czas, bo też była to konieczność zmierzenia się z materiałem literackim, co przy ówczesnym poziomie prowadzenia narracji filmowej nie było takie proste. Ale nie wiemy. Podobno, bo tak pisali ówcześni odbiorcy. Są to zresztą filmy zaginione, o których też one są, można powiedzieć, że potencjalnie istnieją, ponieważ nieobecność filmu, fakt jego zaginięcia, wcale nie oznacza, że gdzieś ta kopia nie pozostała, o czym najlepiej przekonali nas Małgorzata i Marek Hendrykowscy, którzy kilkanaście już lat temu odnaleźli pruską kulturę, uważaną za dzisiaj za jeden z pierwszych, jeżeli nie pierwszy polski film. Ale przecież głośna była chociażby także sytuacja nad Niemnem Wandy Jakubowskiej, które ukończone w roku 1939 w momencie wybuchu wojny zostało ukryte najprawdopodobniej w pewnej willi na Żoliborzu. Ja wiem, że dzisiaj sformułowanie willa na Żoliborzu wywołuje zupełnie inne skojarzenia, mało filmowe, ale proszę Państwa, nad Niemnem być może jeszcze gdzieś tam jest zamurowany w piwnicy. Osoby, które ten film chowały, po prostu w czasie wojny zginęły. Ta sytuacja nieistnienia filmów materialnych śladów, jeżeli chodzi o polskie kino, jest oczywiście bolesna, zwłaszcza w odniesieniu do lat 20., bo wiele z tych filmów zaginęły. Czasami zaginęły fragmenty filmów. Ja pamiętam, że kiedy pierwszy raz oglądałem, jeszcze chyba w latach 80., fragmenty pana Tadeusza Ryszarda Ordyńskiego, to one nie przekraczały 40 minut i to był cały znany materiał. Później został odnaleziony ten film w dużej mierze i zrekonstruowany. Są filmy, które nie istnieją, bo nie istnieją w oryginalnej wersji, ponieważ zostały zmienione w danym momencie lub po latach, pokolorowane czy ocenzurowane. No i właśnie, film, który został pokolorowany, istnieje, czy w oryginalnej wersji jednak nie istnieje? Myślę, że akurat jeżeli chodzi o polskie kino, to dwie takie sytuacje, z którymi mamy do czynienia najczęściej, bo różne stacje telewizyjne to pokazują, to są Sami swoi, jak rozpętałem II wojnę światową. Ale czasami to pokolorowanie zmienia w ogóle organizację estetyczną filmu. Jednym z najsłynniejszych, bo też jednym z pierwszych przykładów był Sokół maltański Johna Hustona, gdzie zamysły operatorskie przy pokolorowaniu filmu zostały całkowicie zniszczone. I co prawda, jak mówią niektórzy, można przecież oglądać te filmy z wyłączonym kolorem, ale jak napisał kiedyś Jerzy Płażewski, można też czytać pana Tadeusza przetłumaczonego z angielskiego, to jednak nie będzie dokładnie to samo. Ale te wszystkie drobne cięcia, wycięcia poszczególnych scen, doklejenia pewnych scen, no przecież w jakimś sensie z taką właśnie sytuacją wynikającą z obiektywnej przyczyny, bo śmierci reżysera, mamy do czynienia także przy Pasażerce. Ale dokręcone sceny, jak na przykład, nie wiem, w filmie Moja wojna, moja miłość, jak młody bohater jest zagubiony i tak się film miał kończyć, ale ostatecznie postanowiono dokręcić scenę, spotyka oddział wojska, już wie, że ta nowa rzeczywistość mu pomoże. Zresztą, co ciekawe, czasami to są rzeczy dla dzisiejszego widza absolutnie niewidoczne. Ja kiedyś pisałem duży tekst na temat Wniebowstąpienia Jana Rybkowskiego, na temat tego filmu, który w oryginale miał być poświęcony Holokaustowi, natomiast stał się filmem o martyrologii Polaków. Przeanalizowałem kilkanaście wersji scenariusza, scenopisu, wychwytując różne zmiany, które pojawiały się, znikały i w pewnym momencie zauważyłem, że jednemu z bohaterów została dopisana kwestia, która zmieniała nieco sens jego wymowy, ale mówię, przecież oglądałem ten film kilkanaście razy, nie zauważyłem tego, więc jeszcze raz obejrzałem ten film bardzo uważnie, już wiedząc, w którym momencie ma się to pojawić i co się okazało, zrobiono to tak, że kiedy bohater chodząc po pokoju i mówiąc, odwrócił się na kilka sekund, to w tym momencie została dograna ta scena. Takich przykładów znowu znajdziemy bardzo dużo. Drobne wycięcia, to jest, można powiedzieć, oczywiste, bo często myślimy o cenzurze, ale także drobne dogrania. Zresztą co daleko szukać, skoro mówimy dzisiaj o filmie Andrzeja Munka, to przecież jednym z najbardziej chyba znanych, a przynajmniej powinien być najbardziej znany przykład z historii polskiego kina, to jest Zezowate szczęście, film, który zapewne Państwo dobrze znają. Musimy sobie uświadomić, że większość z nas nie zna go w oryginalnej wersji. Jeżeli pamiętają Państwo zakończenie zezowatego szczęścia, to piszczyk na końcu wariuje. Wyrywa karabin strażnikowi, biega, zostaje aresztowany i dlatego trafia do więzienia. To nie jest oryginalne zakończenie tego filmu. Oryginalne, co ciekawe, zachowało się. Jest cały czas dostępne w Filmotece Narodowej. Otóż bohater trafiał do więzienia, ponieważ został oskarżony o działalność polityczną. Wchodził do toalety i tam na ścianie znalazł, już był wypisany antypaństwowy napis, ale on został oskarżony o jego wykonanie. W tej wersji, którą znamy, pozostała tylko scena, gdzie on próbuje wejść do toalety, ale mu nie pozwalają i to jest wszystko. I proszę zobaczyć, jak bardzo została zmieniona wymowa tego filmu, gdzie piszczyk z więźnia politycznego staje się po prostu więźniem, bo nie zwariował. Pozostając przy różnych zmianach i też nieistnieniu, pozostając przy twórczości Andrzeja Munka, zwróćmy uwagę na eroikę. Jak wiemy, eroika jest symfonią bohaterską w dwóch aktach, Scherzo alla Polaka i Ostinato Lugubre. Tak naprawdę powstały trzy nowele. Trzecią nowelą była Con Bravura z Teresą Szmigielówną w roli głównej, ale tutaj nie było cenzury instytucjonalnej. Tutaj sam reżyser podjął decyzję, że ta część według niego nie pasuje do całości. I to była jego decyzja, że film tej trzeciej części nie zawierał. Można by również mówić o tym nieistnieniu, o tej potencjalności istnienia czy nieistnienia filmu w odniesieniu do filmów, które byłyby inne, gdyby podjęto inne decyzje obsadowe. To Państwo znają z kina światowego, z polskiego wiele przykładów. Czy Popiół i Diament byłby tym samym filmem, gdyby rolę Maćka Chełmickiego zagrał Tadeusz Janczar, tak jak to początkowo planowano? Przecież tych zmian było dużo. Są też filmy nieobecne w pewnych paradygmatach interpretacyjnych. W polskim kinie na przykład widać to przez wprowadzenie paradygmatu queer czy LGBT, gdzie wiele filmów odkrywa się na nowo, odczytując je w zupełnie inny sposób, w taki, który przez lata czytane nie były. Ale warto, tutaj akurat warto czasami sięgnąć do wczesnych recenzji. Jak będą Państwo oglądali Pasażerkę, nie trudno, biorąc pod uwagę nasze dzisiejsze doświadczenia, dostrzec, że relacja między esesmanką Lizą a więźniarką Martą ma bardzo wyraźny podtekst erotyczny. Przez lata może o tym nie pisano, ale kiedy sięgnąłem do recenzji z 1963 roku, to tamten wątek jednak się wyraźnie pojawia, a więc pewne interpretacje pojawiały się już wówczas. Są oczywiście również filmy, które w różnych interpretacjach nie są uznawane za filmy. Czyli w ogóle coś, co jest zapisem audiowizualnym, nie musi być uznane przez teoretyków, badaczy za film, bo na przykład czy filmem jest transmisja na żywo z jakiegoś wydarzenia. Takim też znamiennym przykładem z kina, znaczy nawet nie z kina, z kultury, z polityki światowej jest słynny film Zapruder'a, czyli ten film, na którym zostało zarejestrowane zabójstwo prezydenta Johna Kennedy'ego. Czy te kilkanaście sekund taśmy można uznać za film? No i wreszcie ostatni, powiedziałbym z tych, które ja sobie wypisałem, sposób nieistnienia dzieła filmowego, to są filmy. To jest słowo, które może nie brzmi zbyt dobrze, ale w jakim sensie dobrze ten sens oddaje. To są filmy urojone, to są filmy wymyślone, to są filmy nieistniejące, które pojawiają się jednak na przykład w poezji, pojawiają się w prozie, gdzie autorzy piszą o filmach, które nigdy nie zaistniały. Jeżeli chodzi o prozę, to takim ważnym przykładem z prozy światowej jest tom opowiadań Roberta Coovera Wieczór w kinie, który zawiera między innymi bardzo głośną, pornograficzną wersję Casablanki. Co się stało tak naprawdę, kiedy Ilza przyszła do Ricka? Przy czym jest to, nie, pomijając temat, jest to oczywiście tak zwana proza wysokoartystyczna. Chciałbym Państwu dać sobie taki wiersz, zanotowałem, też właśnie pokazujący film taki teoretyczny, kiedy poezja pokazuje film w rzeczywistości nieistniejący, ale przecież dobrze samą filmowość filmu oddaje. Pozwolę sobie Państwu przeczytać ten wiersz, a później powiedzieć, kto jest jego autorem. Wiersz nosi tytuł Kobieta na ekranie. Plan ogólny. Smukły powiew, ruch swawolny. Pełny plan. Wiotka smuga rozcinająca oczy, kształt zalewający dłonie odczuty słuchem. Plan amerykański po piersie. Ciało pęcznieje w wykrzyknik. Półzbliżenie. I pęka szyderczym uśmiechem wielkiego fałszerza makijażu. Zbliżenie, warstwa pudru. Drugie zbliżenie, szerokie pory skóry. Zbliżenie jak lancet. Mięso, obce, odrażające. Koniec. To oddaje przecież sposób, w jaki kamera pokazuje nam ludzkie ciało. Wiersz pochodzi z roku 1958, jego autorem jest Jerzy Skolimowski. Także proszę zwrócić uwagę, tych kilkanaście sposobów nieistnienia dzieła, a kilka razy mogłem się odwołać do Pasażerki czy do twórczości Andrzeja Munka. Andrzej Munk moim zdaniem do dzisiaj jest jednym z najważniejszych reżyserów historii polskiego kina. Wiele osób mówiło, zarówno bliskich Munkowi, jak i po prostu zajmujących się polskim kinem, że właśnie wtedy, w to wrześniowe popołudnie, a później wieczór, noc, kiedy już zmarł 1961 roku, naprawdę coś się w polskim kinie skończyło. I nieraz pojawia się takie pytanie, jakby wyglądało polskie kino, gdyby Andrzej Munk w 1961 roku nie zginął w wypadku samochodowym. A muszę Państwu powiedzieć, że mnie coraz mocniej nasuwa się refleksja, że być może wyglądałoby dokładnie tak samo, ponieważ gdyby nie zginął, to w 1968 roku zostałby zmuszony do wyjazdu z Polski jako reżyser pochodzenia żydowskiego. To jego pochodzenie miało, jak sądzę, znaczenie również dla Pasażerki, ponieważ są takie interpretacje, które mówią, że jego zmierzenie się z Pasażerką, jego to, że on przebywał w Oświęcimiu, mówię w Oświęcimiu, ponieważ w Oświęcimiu ten film był kręcony, natomiast kiedy mówię o obozie, to jednak wolę użyć słowa Auschwitz, że to jego doświadczenie było też takim doświadczeniem ocalałego, który próbuje w ten sposób z własną traumą się uporać. Ale bardzo ważne dla twórczości Munka była również jego bliskość z ideami socjalistycznymi. Socjalistycznymi, nie komunistycznymi. Później komunizm jakby zawłaszczył. Zresztą no można powiedzieć, że z socjalizmem był Munk związany również osobiście, bo jedna z jego sióstr przez kilka lat była żoną Józefa Cyrankiewicza, późniejszego premiera Polski, a z kolei żoną Munka była Halszka Pruchnik. Jej ojciec i dziadek byli słynnymi działaczami socjalistycznymi. Ale socjalizm w tym rozumieniu to także, można powiedzieć, uważne spojrzenie na człowieka. To brzmi może banalnie, ale u Munka to było widać, bo na przykład szacunek dla pracy. Kiedy Munk kończył szkołę filmową i rozpoczynał pracę w kinematografii, to był przecież stalinizm. On robi filmy dokumentalne, robi materiały dla Polskiej Kroniki Filmowej i to są filmy socrealistyczne. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że dokładnie się wpisują w ówczesną poetykę, w ówczesny paradygmat, dlatego że inaczej po prostu było to niemożliwe. Ale z drugiej strony w takich filmach jak Kolejarskie słowo czy Gwiazdy muszą płonąć, film zrobiony z Witoldem Lesiewiczem, który tutaj przy Pasażerce odegra tak ważną rolę. Jak oglądamy te filmy, to widać, że szacunek dla człowieka pracy, odrzucając całą ideologiczną otoczkę tych słów, ten szacunek Munka jest niewątpliwy. Ci, którzy z Munkiem spotkali się jeszcze w szkole filmowej, którzy z nim rozmawiali, podkreślali jego i poczucie humoru, które jednak niknęło w momencie, kiedy dochodziło do spraw rzeczywiście ważnych, fundamentalnych, i podkreślano jego inteligencję. Niektóre anegdoty z jego życia są oczywiście godne przytoczenia, kiedy o nich chociażby Andrzej Wajda opowiadał, ale to pokazuje sposób, nie opowiadam tego po to, żeby pokazać, jak dowcipnym człowiekiem był Munk, ale żeby pokazać sposób jego myślenia, jak dużą wagę przywiązywał chociażby do tego, że argumentacja może zmieniać świat, interpretacja może spowodować, że na świat patrzymy inaczej. Otóż Wajda wspominał, że kiedyś odbywała się w szkole filmowej debata na temat filmu barwnego i wyszedł Munk, który po prostu zmiażdżył film barwny, pokazując, że w ten sposób niszczy się całą artystyczność filmu czarno-białego. I na tym może debata by się skończyła, gdyby nie to, że Munk ponownie zabrał głos i tym razem jednoznacznie udowodnił wyższość filmu barwnego nad czarno-białym. No, poczucie humoru, proszę Państwa, no, czasami bywało specyficzne, to już na zasadzie wtrącenia anegdoty, jak przebrał się w fartuch lekarski i w łódzkiej szkole filmowej przed egzaminami wstępnymi namawiał skutecznie prawdopodobnie kandydatki do badań lekarskich przed z dzisiejszej perspektywy to nie brzmi dobrze, ale jego koledzy odbierali tą sytuację bardzo dobrze. Ale to jest jeden rys Munka. Drugi to jest sposób właśnie jego myślenia, gdzie potrafił myśleć kategoriami ogólnymi. Potrafił wchodzić w kategorie filozoficzne i bardzo dobrze je odzwierciedlać w filmie. Dla mnie takim znowu znakomitym przykładem jest Zezowate szczęście, w którym widzimy z jednej strony nieobecność myślenia w takim rozumieniu Hanny Arendt jako brak poszukiwania sensu w ogóle. Coś takiego charakteryzuje Piszczyka. O Piszczyku często się pisze, że jest genialnym konformistą. Absolutnie nie. On jest bardzo nieudolnym konformistą, ponieważ jego problem polega na tym, że on nie rozumie pewnych rzeczy albo nie chce rozumieć. Ale w Zezowatym szczęściu widać także znakomicie cała ta klamra, kiedy Piszczyk nie chce wyjść z więzienia, widać ucieczkę od wolności w rozumieniu Erisha Fromma, ponieważ wolność wiąże się z przyjęciem odpowiedzialności, natomiast rezygnacją z poczucia bezpieczeństwa. Jeżeli ktoś odrzuca własną odpowiedzialność, godzi się na podporządkowanie po to, żeby poczuć się bezpiecznie, to jest właśnie ucieczka od wolności i to Munk pokazał. Ale w Zezowatym szczęściu widać również strategię błazna. I to jest znowu odniesienie do powstałego zaledwie rok przed realizacją Zezowatego szczęścia słynnego tekstu Leszka Kołakowskiego, w którym porównywał działanie kapłana, który, można powiedzieć, cementuje, utwierdza pewnego rodzaju punkt widzenia, a błazna, takiego jak Munk, błazen to jest bardzo pozytywnym określeniem, który nieustannie zadaje pytania i nieustannie podważa to, co już wiemy. To pokazuje sposób myślenia Munka. Bardzo często Munka porównywano z Andrzejem Wajdą, używając też takich kategorii, że Wajda to jest ten romantyczny, a Munk to jest ten racjonalny. Sam Munk był przeciwny tego rodzaju szufladkowaniu. Ja bym powiedział, że w tym rozumieniu romantyczny, racjonalny to są dwie strony tego samego medalu. Oni mówili o czymś innym. Mówili na przykład o polskich mitach i myślę, że w tradycji munkowskiej też taki trop prowadzący do romantyzmu by się znalazł. Ale przecież jak dobrze się przyjrzymy eroice, to Munk, zastanawiając się nad tym, czym jest bohaterstwo, czym jest odpowiedzialność, wcale nie neguje, był nazywany szydercą, niesłusznie, ale on nie neguje idei bohaterstwa. On po prostu pokazuje nieprzystawalność pewnych idei do pewnych konkretnych sytuacji. Ale chociażby w drugiej noweli Eroiki wyraźnie pokazuje, że są takie chwile, kiedy mamy do czynienia z mitem, mitem, który nadaje sens naszemu istnieniu i my co prawda wiemy, że to jest mit, my jako obserwujący, ale też wiemy, że w danym momencie jest on konieczny. Munk nie zrobił wielu filmów fabularnych. Błękitny Krzyż, film o II wojnie, o górach, jest takim na poły fabularno-dokumentalnym. Jego ważnym filmem był Człowiek na torze. Filmem, który może jako pierwszy, albo jeden z pierwszych obok Zimowego zmierzchu Stanisława Lenartowicza przemywał socrealizm nie tylko przez odrzucenie socrealizmu, ale także przez odrzucenie socrealistycznego sposobu mówienia, takiej monofoniczności przekazu. Później Munk robi Eroikę, film właśnie o pewnym systemie wartości, o zachowaniu człowieka w czasie wojny i wreszcie Zezowate szczęście. I realizuje Pasażerkę. Pasażerka powstaje w roku 1961 i to z kilku różnych punktów widzenia, z kilku różnych perspektyw jest bardzo ważny moment. Przede wszystkim zmienia się sposób, w jaki polskie kino opowiada o II wojnie światowej. My wiemy, że polska szkoła filmowa, jeżeli tylko używamy takiego pojęcia, to jest pewne uogólnione wyobrażenie, bo pozwoliłbym sobie na taki paradoks, że jedyne, co tak naprawdę łączy polską szkołę filmową, to jest różnorodność tych filmów, ponieważ to był po prostu okres rozmowy, dialogu, podejmowania różnych problemów, dialogu i z widzami, ale także jednego z filmu z drugim, jak na przykład Eroika polemizowała z Kanałem, czy Nikt nie woła z Popiołem i Diamentem. Ale to jest też moment, kiedy to nie przypadkiem i krytycy, i badacze piszą o strategii psychoterapeuty, kiedy filmowcy starają się przeprowadzić, mówię tutaj o temacie wojennym, starają się przeprowadzić coś w rodzaju narodowej psychoterapii. I znowu warto powiedzieć, że nie bez powodu to II wojna światowa jest tak fundamentalnie ważnym tematem w filmach szkoły polskiej z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że to była ciągle nieprzepracowana żałoba po II wojnie światowej. Kino nie zdążyło jej przepracować, bo socrealizm narzucił mu zupełnie inne zadania. A po drugie, wiedziano dobrze, że nie ma możliwości, nawet jeżeli twórcy by chcieli, zrobić uczciwego filmu współczesnego. To znaczy to, co filmowcy uważali za film współczesny i to, co władza uważała za film współczesny, to nie było to samo. I na przykład na takiej naradzie filmowców w 1959 roku sam Munk bardzo wyraźnie o tym mówił. A więc skoro nie można opowiadać o współczesności, to kino opowiadało o wojnie, problemy współczesności przy okazji podejmując. Ale władza takich filmów jak filmy Szkoły Polskiej ma dosyć. Z tym jest związane także umocnienie się Władysława Gomułki już przy władzy. Lata 59-60 już te popaździernikowe zawirowania z punktu widzenia Gomułki są wyciszone i następuje uderzenie filmowców. W czerwcu 1960 roku powstaje słynna czy wręcz osławiona uchwała sekretariatu KC w sprawie kinematografii. Ona nie została opublikowana. Po raz pierwszy oficjalnie dopiero pojawiła się w 1994 roku. Ale filmowcy w 60 roku doskonale ją znali, bo jej założenia były w różnych miejscach omawiane, bez powoływania się na nią i odbył się w dodatku zjazd w Spale, kiedy filmowcy mogli o niej podyskutować, a w zasadzie wysłuchać założenia. I wojna miała być pokazywana już inaczej. Nie miało być tego rozdrapywania ran, przyjmowania, zastanawiania się nad polskim systemem wartości czy polską tożsamością. Bo zauważmy, że w tych filmach z lat 50. Te filmy opowiadają głównie o Polakach. Niemcy są dodatkiem, wojna jako taka. Polska tożsamość jest na pierwszym miejscu. W latach 60., kiedy tyle filmów powstaje, chodzi o to, żeby pokazywać martyrologię narodu polskiego, wprost się o tym mówi, okrucieństwo niemieckiego okupanta i przyjaźń ze Związkiem Radzieckim, zwłaszcza braterstwo broni. Jeżeli przyjrzymy się takim głównym nurtom polskiej kinematografii, tym głównemu nurtowi i zobaczymy jeszcze w jaki sposób różne filmy były odczytywane, to bez problemu zauważymy, że właśnie w taki sposób, ja to nazwałem kinem nowej pamięci, właśnie w taki sposób ta kinematografia dotycząca II wojny światowej funkcjonowała. To nie znaczy, że nie powstawały filmy, które przełamywały ten główny nurt. Oczywiście powstawały. Znowu z kilku różnych powodów. Po pierwsze powstawały, bo robili je ci najbardziej znani reżyserzy. Munk, Stanisław Różewicz, Wojciech Jerzy Has czy Tadeusz Konwicki. Oni mogli na przykład zastanawiać się nad relacją między pamięcią indywidualną a zbiorową, a nie czcić przede wszystkim pamięć zbiorową i pokazywać ujednolicenie tej pamięci, dlatego że byli tymi artystami, a więc władza tutaj też pokazywała, że im, że pozwala na to, to była taka legitymizacja, ale też wiedziano, że większą siłę oddziaływania będzie miało inne kino, bo proszę Państwa, możemy mówić bardzo wiele o geniuszu artystycznym Stanisława Różewicza, Wojciecha Hasa, Andrzeja Munka i ja pierwszy się pod tym zdaniem podpiszę. Ale o tym, jak w świadomości publicznej wyglądała II wojna światowa, decydowali cztery pancerni i pies i stawka większa niż życie. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Ja bym powiedział, że do dzisiaj te seriale w największym stopniu decydują o tym, jak my w ogóle w cudzysłowie pamiętamy i wyobrażamy sobie wojnę. Bo też to był taki moment, że już kilkanaście lat od wojny minęło i widzowie, to nie tylko władza o tym decydowała, ale widzowie też chcieli czegoś innego. Chcieli opowieści o zwycięstwie, opowieści o sukcesie, o tym, że doszliśmy do Berlina, że wygraliśmy wojnę, a nie ciągle o klęskach. I te filmy, które nawet inaczej pokazywały tą rzeczywistość, często przez krytykę były odczytywane w duchu kina nowej pamięci. Może takim znamiennym przykładem jest Westerplatte Stanisława Różewicza, film wybitny, jeden z najważniejszych polskich filmów o wojnie, który pułkownik Załuski, jeden z najważniejszych członków z frakcji generała Moczara, uznał właśnie za taki narodowy film o tym, jacy jesteśmy dzielni i wspaniali. Więc nie wiem, jakie filmy by robił Munk. Munk chciał wyjść poza nie tyle tematy wojenne, co poza taką polską perspektywę, bo to też było charakterystyczne, że dominowała w polskim kinie taka bardzo polska perspektywa. I co prawda w Pasażerce ona dalej istnieje, ale tutaj film wchodzi na bardziej uniwersalny poziom. Munka coraz bardziej fascynowało zło, ale zło w sensie takim niemalże metafizycznym z jednej strony, a z drugiej strony bardzo materialnym. Usłyszał audycję Zofii Posmysz-Piaseckiej, pasażerka z kabiny 45, namówił autorkę do współpracy. W 1960 roku zrealizowali spektakl telewizyjny w Teatrze Telewizji. Niestety, i to jest znowu ten sposób nieistnienia dzieła tutaj nie stricte filmowego, ale teatru, telewizji. Jak Państwo wiedzą, wtedy część była grana na żywo. W ogóle nie było to w żaden sposób zapisywane, więc kto obejrzał, to obejrzał. Nie ma dzisiaj żadnego śladu, na pewno żadnego zapisu tego spektaklu. I wreszcie przystąpił do realizacji filmu. Zobaczą Państwo, że istnieje w zasadzie tylko ta część obozowa. Część współczesna, bo film miał opowiadać o Lizie, o SS-mance, która zobaczywszy już współcześnie na statku kobietę, wydaje się, że to jest więźniarka, z którą była w takiej specyficznej relacji i zaczyna wspominać. Paradoks polega na tym, że ta część współczesna powstała. Tutaj zobaczymy, że ci, co robili film po śmierci Munka, wykorzystali fotosy, ale były zapisy filmowe, tylko że koncepcja Munka zaczęła się zmieniać, dlatego że zostały nakręcone te sceny współczesne na statku, kręcono to na statku Batory i później, kiedy Munk przyjechał już do Auschwitz, zamieszkał zresztą w gabinecie Rudolfa Hessa. Muszę powiedzieć Państwu, że jak już Państwo widzieli Strefę interesów, to patrząc na pasażerkę, no moim zdaniem widać tutaj pewne pokrewieństwo i wszyscy i słusznie zachwycają się dźwiękiem w filmie Glasera. Proszę wsłuchać się, jak fantastycznie ten dźwięk wybrzmiewa, właśnie ten dźwięk obozowy, jak jest w pasażerce pokazane. To bez wątpienia było prekursorskie. Ale kiedy Munk przyjeżdża do Auschwitz, ta część obozowa mu się zaczyna rozrastać. On to przeżywa, czyta wspomnienia Rudolfa Hessa. Co więcej, kolejna koincydencja, jak mówiłem o tej ważności roku 1961. Bodajże 11 kwietnia 1961 roku w Jerozolimie zaczyna się proces Adolfa Eichmanna, jednego z twórców Zagłady. Został złapany wcześniej w Argentynie, porwany, przywieziony i co prawda w Polsce nie ma dostępu do transmisji telewizyjnych, ale jednak trochę materiału się pojawia. A druga rzecz, to jest prawdziwa sensacja, tygodnik Polityka publikuje wówczas zapisy rozmów z Eichmannem, w którym on, nie wiedząc, że to pójdzie do druku, odsłania się, mówi o swoich prawdziwych intencjach. Nie przedstawia się tylko jako ten, który tylko wykonywał rozkazy, ale mówi wprost, mówi już po latach, że gdyby na te 10 milionów 300 tysięcy Żydów, gdybyśmy wymordowali 10 milionów 300 tysięcy, byłbym człowiekiem naprawdę szczęśliwym. A więc to nie jest człowiek, który tylko wykonywał rozkazy. Bo czemu? Na to też badacze zwracają uwagę. Czemu? O co tak naprawdę chodzi w tym procesie? Dlaczego Munk śledzi go z taką uwagą? Przecież nie chodzi o wyrok skazujący. Wyrok skazujący jest oczywisty. Nie może być innego. Ale chodzi właśnie o próbę zrozumienia tego, co się stało. Przecież to po tym procesie Hannah Arendt pisze Eichmanna w Jerozolimie, rzecz o banalności zła. Wydaje się, że Munk wychodzi poza taką banalność. Może ten film miałby szansę, gdyby został dokończony, być jakąś polemiką, dopowiedzeniem, zdobyłby równą sławę, co książka Hannah Arendt. Mówię być może, bo nie wiem, bo Munk zginął. Jak ten film oglądać? Będziemy mogli porozmawiać, nie chcę tutaj narzucać Państwu pewnych rzeczy, ale na jedną rzecz szczególnie chciałbym zwrócić jednak uwagę. Otóż zobaczą Państwo, że jakby Liza, SS-manka, była SS-manka, wraca do Auschwitz kilka razy. Najpierw to są tak jakby flashbacki, przebłyski, później opowiada swoją historię mężowi, przyznaje mu się do tego, kim była. I to jest taka opowieść bardzo ją, bardzo łagodząca, jej udział w zagładzie. I wreszcie następuje część kolejna, kiedy Liza opowiada tę historię sama sobie. I to jest już opowieść bardziej brutalna. I często w literaturze pojawia się słowo, że wreszcie następuje ta opowieść prawdziwa. A ja cały czas zastanawiam się, dlaczego prawdziwa? Dlaczego uznajemy, że w pewnym momencie, skoro de facto cały czas Liza jest narratorką, dlaczego uważamy, że ta ostatnia część jest prawdziwa? Dlaczego nagle nie przyjmujemy, że to jest kolejna wersja jej opowieści? I tutaj znowu wróćmy do całej twórczości Munka. Przecież opowieść takiego niewiarygodnego narratora, kiedy to, co widzimy na ekranie, jest de facto tylko opowieścią i nie wiemy, na ile prawdziwą, pojawia się w Człowieku na torze, a jeszcze bardziej w Zezowatym szczęściu. To jest kwestia, do której Munk po raz kolejny wraca. Ale tutaj znowu proponuje, moim zdaniem, znakomity punkt wyjścia do rozmowy o pamięci. O pamięci tej wspólnej, społecznej, narodowej, nazwijmy ją w cudzysłowie obiektywnej, i do tej części subiektywnej. Co jest obiektywne? Co jest subiektywne? Tutaj ostatecznej odpowiedzi nie ma. Ważne jest to, że to jest perspektywa też tej Niemki. Kiedy Munk z Posmysz po raz pierwszy przedkładają scenariusz, on budzi wiele wątpliwości, również takie komentarze, no to jest takie babranie się w dusze Sesmanki, nie będziemy Niemców tutaj usprawiedliwiać. Jakby nie zauważono, że to, że ona jest Niemką, ma dla Munka drugorzędne znaczenie, bo to jest dla niego filozoficzny dyskurs, próba zrozumienia fenomenu zła. To samo, co próbowała zrozumieć Hannah Arendt. W którą stronę by to poszło, znowu nie wiemy. Po śmierci Munka pomysłów na dokończenie tego filmu było kilka. Różne osoby były w to angażowane. Andrzej Wajda miał się tym zająć. Był pomysł, żeby wejść jeszcze mocniej w film o filmie. Tutaj same zdjęcia, na początku Państwo zobaczą zdjęcia samego Munka. Ta filmowość, to, że to jest ten niedokończony film, jest to wprost powiedziane. Ale miały być dograne wręcz takie sceny, przepraszam, gdzie na przykład zarejestrowano Munka na planie. Ostatecznie komentarz, który Państwo usłyszą, który czyta Tadeusz Łomnicki, napisał Wiktor Woroszylski, ale jedną z osób, do których się zwrócono, był między innymi Zbigniew Herbert. Zakończenia tego filmu, przygotowania zakończenia, doprowadzenia go do finału podjął się Witold Lesiewicz, dawny współpracownik Munka, jego sąsiad, gdzie też to usłyszymy, postanowili zostawić tę część tak, jak Munk sobie wyobraził. Przynajmniej tę część obozową i wykorzystać fotosy to z tych zdjęć, które już nakręcono do części współczesnej. Ale znowu pytanie, co to znaczy, że Munk sobie wyobraził? Munk przygotował precyzyjny scenopis, ale czy tak by zakończył tę część obozową, czy w montażu by czegoś nie zmienił, tego się już nie dowiemy. Paradoks polega na tym, na to Konrad Eberhard zaraz po premierze zwrócił uwagę, że przez tą nierównomierność, bo mógł prawdopodobnie by jeszcze wrócił do tej części współczesnej, tej niby nakręconej, bo ponieważ tak mu się rozrosła ta część obozowa, zmienił się nieco wizerunek, został pogłębiony psychologicznie, wizerunek Lizy, więc pewne sceny by trzeba nakręcić na nowo. Więc tak naprawdę nie wiemy, jakby wyglądała ta część współczesna. Więc tutaj autorzy dokończyli coś, czego ostatecznego kształtu i tak nie mamy i nigdy nie mieliśmy przez śmierć Munka okazji poznać. Ale wracając do tego, co napisał Konrad Eberhard, że dzięki temu ta część teraźniejsza staje się mało ważna, że on w tym filmie nie widzi pęknięcia, że dzięki temu film się koncentruje na przeszłości, ale koncentruje się właśnie na tym wyobrażeniu przeszłości. I mówi, że dla niego w tym filmie brakuje tylko kilkuset metrów taśmy, ale oprócz tego jest to film w jakimś sensie dojrzały, dokończony, pełny. Podobno Jean-Luc Godard powiedział, że zresztą do Pasażerki się odwołał w swoich filmowych esejach, że przez to, że to jest film taki chropowaty, niedokończony, staje się filmem prawdziwszym. Nie wiadomo, czy Godard dokładnie coś takiego powiedział, ale być może coś w tym jest, że ta forma skoncentrowana na pamięci, na niedoskonałości, na wyobrażeniu, coś takiego filmowi zapewnia. I jeszcze, skoro mówimy o nieistnieniu filmów, powiedzmy na końcu o nieistnieniu kolejnych filmów Munka. Ponieważ Munk miał kolejne projekty. Pracował nad, współpracował nad scenariuszem Ojca Królowej o czasach Jana III Sobieskiego. Później po latach ten film zrobił Wojciech Solarz. Czy mógłby się za ten film zabrał? Może tak, bo szukał czegoś nowego. Chciał w jakiś sposób odejść od swojej tematyki, ale być może nie, bo może wydałoby mu się to jednak błahe. O wiele bardziej był zaawansowany, przynajmniej koncepcyjnie, inny pomysł o wybitnym niemieckim dyrygencie, Wilhelmie Furtwanglerze, który scenariusz pisał z Pawłem Bejlinem. I był to muzyk, który, można powiedzieć, został w Niemczech, nie wyemigrował w czasach hitlerowskich, zaangażował się w życie kulturalne tamtego czasu, po wojnie przeszedł pozytywnie przez komisję denazyfikacyjną i miała to być opowieść o człowieku, który nie może dyrygować sam, nie prawnie, tylko mentalnie, dopóki sam nie spojrzy w swoją własną przeszłość. Czy ten film by powstał, też nie wiadomo. I tylko tak sobie myślę, że przecież to, co robi Liza, to jest bardzo podobne do tej idei. To jest niemalże to samo. I wreszcie trzeci projekt, który był tylko jakimś listem intencyjnym. Argentyńczycy zaproponowali Munkowi zrobienie filmu o sprawie Eichmanna. Ale też nie wiadomo, czy do tego filmu by doszło, bo oni by chcieli zrobić pewnie film o samej akcji złapania Eichmanna, a Munk chętnie by się tego podjął pod warunkiem, że znowu mógłby mówić o kwestiach bardziej ogólnych, takich jak przede wszystkim zło. Tych pytań związanych z istnieniem czy nieistnieniem Pasażerki, jak również z interpretacją filmu, można zadać jeszcze wiele i mam nadzieję, że wrócimy do nich po projekcji. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.